Cześć, tu Justyna, a to kolejny odcinek Słuchowiska Pogadajmy o Życiu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzisiaj moim gościem jest pan profesor Paweł Bogdański, specjalista chorób wewnętrznych, hipertensjolog oraz prezes Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości.
Dzień dobry pani Justyno, dzień dobry państwu, bardzo się cieszę.
Ja też się bardzo cieszę, że się dzisiaj spotykamy, ponieważ będziemy rozmawiać szczerze o otyłości. W ramach kampanii Porozmawiajmy Szczerze o Otyłości. Jestem przeszczęśliwa, że mogę rozmawiać z tak znakomitym ekspertem, z osobą, która zjadła zęby na chorobie otyłościowej i jestem przeszczęśliwa, że będę mogła zaczerpnąć i dla siebie, i dla słuchaczy oraz widzów mnóstwo wiedzy na temat tego, czym jest otyłość, jak ją leczyć, jakie są jej genezy.
Tak, no myślę, że temat jest niezwykle ważny. Teraz na początku XXI wieku z ogromnym niepokojem.
No właśnie.
Obserwujemy to, co się dzieje dookoła i rzeczywiście potrzebna nam jest szczera rozmowa na temat otyłości, zagrożeń wynikających z tej przewlekłej choroby, bo to chyba punkt wyjścia do naszej rozmowy, żebyśmy wszyscy zrozumieli, że otyłość to choroba.
Czym jest otyłość?
No właśnie. Otyłość to, to przewlekła choroba bez tendencji do samoistnego ustępowania, z tendencjami do nawrotów, o bardzo złożonej patogenezie, z wieloma konsekwencjami medycznymi, społecznymi, psychologicznymi, ekonomicznymi. Otyłość to choroba, która wpływać może na wszystkie aspekty naszego życia. To otyłość to choroba, która może zagrozić naszemu systemowi opieki zdrowotnej. Otyłość to choroba, którą obnażyła pandemia COVID-19, o tym za momencik powiem. Zagrożenia z niej wynikające pokazała pandemia COVID-19. Otyłość to choroba, o której musimy mówić, którą musimy rozpoznawać, którą musimy leczyć. A jednocześnie otyłość to choroba niezwykle zaniedbana i niediagnozowana.
Ale kto jest nieuświadomiony o otyłości? Czy pacjenci, czy chorzy na tę chorobę, czy społeczeństwo, które żyje z osobami chorymi na otyłość, czy nawet lekarze?
Wszyscy. Dane z badań pochodzących z lutego tego roku pokazują, że wśród dorosłych obywateli naszego kraju ponad 80% mieszkańców postrzega otyłość jako defekt kosmetyczny, jako zaburzenie. Jedynie 15% mówi jasno i wyraźnie, otyłość to choroba. To pokazuje, że w ogólnej populacji naszego kraju świadomość jest na bardzo, bardzo niskim poziomie. A wśród lekarzy, żeby wrzucić kamyczek do mojego ogródka, niestety też mamy bardzo dużo do zrobienia. Proszę sobie wyobrazić to dane z kolei ze Stanów Zjednoczonych, które mówią o tym, że pacjent chorujący na otyłość, który przychodzi do lekarza rodzinnego, do lekarza specjalisty z innymi problemami, słyszy od swojego lekarza: choruje pan na otyłość, musimy zająć się tą chorobą, ona ma wiele konsekwencji, będę pana wspierał, średnio po 5 latach. 5 lat w Stanach Zjednoczonych upływa do momentu, kiedy nagle szczerze lekarz powie, zdiagnozuje tą chorobę. Bez diagnozy nie ma leczenia. Bez diagnozy nie ma choroby. Bez diagnozy nie ma postępowania. Pacjenci z poczuciem niższej wartości, z poczuciem, że to tylko i wyłącznie moja wina, przez całe lata czekają na to, aby zainicjować ten bardzo ważny proces diagnostyczny, a później terapeutyczny. W Polsce to wygląda podobnie, a śmiem twierdzić, że nawet gorzej. Zatem, w związku z tym to choroba nieuświadamiana przez większość naszego społeczeństwa, zbyt późno diagnozowana, to choroba, która rozwija się w sposób, który nigdy w historii ludzkości nie był obserwowany na całym świecie, w Europie i w Polsce. Nigdy w historii ludzkości nie mieliśmy tak dużo osób chorujących na otyłość jak teraz. To ogromne zagrożenie, o czym pewnie za momencik porozmawiamy.
Tak, ale właśnie też chciałam powiedzieć o tym, co teraz pan profesor powiedział, że upływa mniej więcej 5 lat od momentu, kiedy pacjent przychodzi do lekarza, do momentu, kiedy zostaje zdiagnozowany na otyłość, w sensie, że ma chorobę, jaką jest otyłość. A czy diagnozą jest również sytuacja, w której pacjent przychodzi do lekarza z jakimś innym schorzeniem i słyszy jakiś komentarz na temat swojej masy ciała, komentarz pod tytułem by the way, powinien pan przede wszystkim zgubić masę ciała, bo to jest bardzo niezdrowe dla pana. Czy to jest diagnoza?
Każda okazja rozmowy z pacjentem o zagrożeniach wynikających z otyłości, rozpoznania tej poważnej choroby w sposób odpowiedzialny, w sposób otwarty i w sposób zrozumiały dla pacjenta jest potrzebny i ważny. Forma zwrócenia uwagi pacjentowi na zagrożenie wynikające z otyłością może być bardzo się różnić. Od bardzo stygmatyzujących stwierdzeń, oceniających pacjenta. No właśnie, to pani wina, bo gdyby pani tą masę ciała zrzuciła, to nie jest diagnoza choroby. Diagnoza choroby jest wtedy, kiedy prosimy pacjenta o to, żeby stanął na wadze, mierzymy pacjenta, mierzymy obwód pasa, po czym pokazujemy wyraźnie pacjentowi, proszę panią, choruje pani na bardzo poważną chorobę. Choroba, która może prowadzić do ponad 200 potencjalnych chorób i zaburzeń. Musimy rozpocząć leczenie. Terapia zaczyna się wcześniejszą diagnostyką potencjalnych powikłań, ewentualnych przyczyn, czynników, które mogą utrudniać redukcję masy ciała. Mam plan. Strategia naszego postępowania będzie wyglądała w ten sposób. Zaangażujemy do tego cały zespół terapeutyczny. Dietetyka, fizjoterapeutę, psychologa. Musimy zredukować masę ciała, określamy cele terapii, czas terapii, rozmawiamy z pacjentem. Krótkie stwierdzenie tylko tyle, że gdyby pani nie miała tylu kilogramów, to nie miałaby pani tych problemów, prowadzi do niezrozumienia znaczenia tej niezwykle poważnej choroby. Także sposób przekazania informacji, sposób rozpoznania tej jednostki chorobowej ma niezwykłe znaczenie. Ono zmienia wszystko. Albo pacjent wyjdzie od lekarza jeszcze bardziej zdołowany, jeszcze większym poczuciem własnej winy, jeszcze większym poczuciem, no tak, pewnie gdybym miała silną wolę, pewnie to moje błędy, bo gdyby mi się bardziej chciało, on pewnie ma rację. Już mi ileś osób o tym mówiło, to moja wina. Jak się wezmę za siebie, jak się nie
no
wezmę...
No mi się w tym momencie chce płakać.
No właśnie, no właśnie. Albo wyjdzie, lekarz rozpoznał chorobę, chce mi pomóc. Mamy postęp, który dokonuje się w medycynie. Mamy zasady, którymi się powinniś posługiwać. W zakresie postępowania niefarmakologicznego mamy nowe leki, które pozwalają wesprzeć ten niezwykle trudny proces terapeutyczny. Mamy metody, o którą rozmawiałem. Są specjaliści, którzy zajmują się tą chorobą. Nie zawsze każdy lekarz musi zacząć terapię tej choroby, jeśli się nie zna, lepiej, żeby skierował do osoby, która się tam leczeniem tej choroby zajmuje. Stygmatyzowanie i przesuwanie winy tylko i wyłącznie na pacjenta, który choruje na otyłość, jest niedopuszczalne. Jest błędem w sztuce. Nic nie wnosi. Jeszcze większe, jeszcze niższe poczucie własnej wartości. Ci pacjenci często zamykają się w czterech ścianach domu. Ci pacjenci często, nie rozumiejąc, zaczynają głodować, popełniają duże błędy. Ci pacjenci czują się winni. Ci pacjenci, no właśnie, to szereg historii, które byłem świadkiem. Nikt nie chce być otyły. Nikt nie chce chorować na otyłość. Nikt nie chce mieć bolących stawów kolanowych, biodrowych. Nikt nie chce w końcu brać leków, które w coraz większych ilościach trzeba spożywać. Nikt nie chce czytać kolejnych informacji, jakimi to konsekwencjami kończy się ta poważna choroba. Pacjenci potrzebują pomocy i wsparcia. Jasno to wynika z badań przeprowadzanych w grupie pacjentów chorujących na otyłość. Oni chcą zrozumienia, chcą szczerej, otwartej rozmowy, chcą postawienia diagnozy, chcą usłyszeć strategię postępowania, chcą usłyszeć, jak dalej postępować.
A co pacjent może usłyszeć, kiedy trafia do lekarza, który faktycznie się nimi zajmie, przejmie? Wtedy na przykład bada się przyczynę tej otyłości? Właśnie skąd się w ogóle bierze otyłość? Dlaczego ona jest traktowana jako choroba?
No właśnie, to bardzo ważne pytanie. Dlaczego traktowana jest jako choroba? Bo to pytanie, które często poruszam ze studentami, prowokacyjnie pytając ich, słuchajcie, mamy kryteria rozpoznania choroby, bardzo proste do rozpoznania, mierzymy wzrost, masę ciała, obliczamy wskaźnik masy ciała, jeśli on jest
tak
wyższy
zwane BMI,
niż... Tak zwane BMI, jeśli jest wyższe niż 30 kg na metr kwadrat, rozpoznajmy otyłość, mierzymy obwód pasa. Jeśli obwód stali jest większy niż 80 cm upań, czy 94 cm upanów, możemy również rozpoznać otyłość brzuszną. Mówię do nich tak, przybywa osób chorujących na otyłość. Inaczej, wzrasta wskaźnik masy ciała, średni wskaźnik masy ciała w naszej populacji. To może nie powinniśmy rozpoznawać otyłości przy BMI 30, bo średnia się zwiększyła. No może powinniśmy rozpoznawać czas przy 35 albo 40. Skąd się w ogóle bierze ten puk odcięcia? Kto to wymyślił, że przy tej wartości nagle nazywamy coś chorobą, otyłością, chorobą, którą trzeba leczyć? I część z nich daje się wpuścić trochę rzeczywiście mm-hmm. w maliny. Mówi, rzeczywiście, no jest coraz więcej, no średnia jest taka, to może mm-hmm. powinniśmy przesunąć. No słuchajcie, a jak powstają normy? Dlaczego one powstają? Dlatego, że wiemy, że przy pewnych parametrach mm-hmm. zagraża to już naszemu życiu i zdrowiu. Mm-hmm. I my mamy dowody z wielu badań epidemiologicznych, które jednoznacznie pokazują, że wraz ze wzrostem wskaźnika masy ciała, wraz ze wzrostem obwodu talii dramatycznie wzrasta ilość potencjalnych powikłań związanych z tą chorobą. Podobnie jak w każdej innej. Porównajmy to do nadciśnienia tętniczego. Mm-hmm. Wartości 120 na 80 optymalne, idealne. Przy 140 na 90, a teraz nawet według danych klasyfikacji amerykańskich, jeszcze wcześniej sugeruje się, żeby rozpoznawać nadciśnienie tętnicze, bo wiemy, że im wyższe ciśnienia, tym większe ryzyko powikłań związanych z przewlekle podwyższonymi wartościami ciśnienia tętniczego, bo wiemy, że niekontrolowane, nieliczone nadciśnienie tętnicze grozi rozwojowi wystąpienia zawału serca, udaru mózgu i innych powikłań. Podobnie z cukrzycą. Mamy poziomy wartości glikemii, przy których jest wszystko ok, ale powyżej pewnych wartości zaczynają się problemy, zaczynają się powikłania cukrzycy z każdą inną przewlekłą chorobą, hypercholesterolemią. Masz dobry cholesterol, masz wysoki, zaczyna, dlaczego my to rozpoznajemy, dlaczego my to leczymy, dlaczego mamy standardy postępowania, konferencje, rozmawiamy. Otyłość jest bardzo poważną chorobą. Przy tych wskaźnikach odcięcia to już jest stan, który zagraża wystąpieniu wielu poważnych powikłań. Ja nie znam żadnej innej przewlekłej choroby, takiej jak otyłość, która grozi tak dużą liczbą potencjalnych powikłań, chorób i zaburzeń. Tych pozycji jest ponad 200.
A ponad czemu pan profesor mówi o potencjalnych? Czy faktycznie ma pan pacjentów, którzy przychodzą i mają te powikłania?
Tak, w różnej konformacji, w różnej ilości, w różnym czasie. My wiemy, że otyłość zwiększa ryzyko wystąpienia chociażby cukrzycy typu drugiego. Jak bardzo? No bo właśnie to jest takie pytanie. Część osób mówi, ale kto by się tam przejmował, jestem zdrowy, przecież mi to nie zagraża.
A cukrzycy się nie czuje typu drugiego,
nie? No właśnie, nie czuje, gdzieś tam się pojawia. Przy BMI powyżej 35 ryzyko rozwoju cukrzycy typu drugiego wzrasta 90-krotnie. 90 razy bardziej ta osoba jest zagrożona wystąpieniem cukrzycy.
Czy to jest prawie pewne?
No to jest prawie pewne, to jest jak w banku. I my tą pandemię obserwujemy równolegle ze wzrostem częstości występowania otyłości na świecie, w Europie, w naszym kraju, równolegle dramatycznie wzrasta liczba osób, która musi być leczona z powodu cukrzycy typu drugiego. Ci pacjenci za moment ustawią się w kolejkach do wielu różnych specjalistów, a specjaliści tak naprawdę będą leczyć klasyczne powikłania choroby otyłościowej.
Jako osobne choroby?
Jako osobne choroby. I na tym polega całe nieporozumienie związane z tym, że powinniśmy się skoncentrować, jak skutecznie zapobiegać rozwojowi tej pandemii otyłości, którą obserwujemy, a z drugiej strony skutecznie leczyć. To tylko cukrzyca, stan przedcukrzycowy, wszystkie zaburzenia gospodarki węglowodanowej, insulinooporność, o której ostatnio bardzo dużo, to klasyczne powikłanie, ogniwo, które łączy otyłość ze stanem przedcukrzycowym, z cukrzycą.
No a wie pan profesor, że ja kiedyś trafiłam do lekarki pierwszego kontaktu, która mi powiedziała, że insulinooporność to jest wymysł i że to jest wymówka?
No tak, no właśnie, to nieporozumienie,
to
ten przekaz,
temu,
insulinooporność towarzyszy otyłości. Insulinooporność jest zaburzeniem, które pojawia się wraz z przyrostem masy ciała najczęściej. Jest jeszcze szereg innych czynników, które może zwiększać nasilenie insulinooporności.
Bo to wynika po prostu z prostej biologii, bo tak działa
prosta biologia. I co gorsze, pojawiająca się insulinooporność powoduje dalszy przyrost masy ciała. Ułatwia przyrost masy ciała, utrudnia redukcję masy ciała, błędne koła, których jest bardzo dużo w chorobie otyłościowej. To cukrzyca. Ale gdybyśmy mieli wymieniać te powikłania, pewnie nam by zabrakło czasu dzisiaj, ale kilka muszę wymienić i pokazać, żebyśmy mieli świadomość. Nadciśnienie tętnicze. BMI powyżej 30, ryzyko rozwoju 6-8-krotnie większe niż u osoby z prawidłową masą ciała. Szacuje się, że ponad połowa wszystkich przypadków nadciśnienia tętniczego, to nadciśnienie tętnicze związane z otyłością. Mamy 10 milionów Polaków chorujących na nadciśnienie tętnicze.
1/4.
No, prawie połowa z tego nie miałaby nadciśnienia, gdybyśmy skutecznie chronili pacjentów, leczyli skutecznie otyłość, odpowiednio wcześnie rozpoznawali zaburzenia gospodarki lipidowej, postępująca miażdżyca, zwiększone ryzyko udaru, zawału mięśnia sercowo-naczyniowego. Otyłość jest niezależnym czynnikiem ryzyka wystąpienia wszystkich tych zdarzeń sercowo-naczyniowych, które stają się często tragedią dla wielu rodzin. Udaru mózgu, zawału mięśnia sercowego. Otyłość przyspiesza rozwój choroby zwyrodnieniowej stawów biodrowych, kolanowych. Mhm. Wszyscy wiemy, jak długie są kolejki i czas oczekiwania pacjentów, którzy potrzebują endoprotezoplastyki. Te kolejki będą się wydłużać. Mhm. Pacjentów, którzy, u których wygenerowane będą kolejne powikłania otyłości, będzie coraz więcej. A kamica pęcherzyka żółciowego, niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby, kolejne bardzo głośno omawiane zaburzenie, które staje się prawdziwą pandemią w naszym kraju, przyspieszona przewlekła choroba nerek, choroby nowotworowe. Otyłość jest niezależnym czynnikiem ryzyka rozwoju chorób nowotworowych. To niezależny karcynogen. Amerykanie bardzo jasno pokazali to w badaniach epidemiologicznych, wskazując, że ryzyko wystąpienia wielu chorób nowotworowych, nie tylko raka piersi, raka jelita grubego, ale też raka trzustki, raka przełyku, jest ściśle związane z nadmierną masą ciała. Powodów, żeby uznać otyłość za chorobę, jest bardzo dużo. Otyłość, tak jak każda inna przewlekła choroba, spełnia kryteria choroby przewlekłej. Ma swoją bardzo złożoną patogenezę. Złożoną.
Właśnie o tym też
zaraz,
chciałam porozmawiać.
Ma swój klasyczny przebieg. Ma klasyczne powikłania, ogromną liczbę powikłań. Jeszcze raz podkreślę, nie znam żadnej innej przewlekłej choroby o tak dużej liczbie powikłań. Ma swój przebieg, ma swoje rokowanie, ma swoje standardy postępowania diagnostycznego, terapeutycznego. Nie różni się niczym od każdej innej przewlekłej choroby, którą leczymy na co dzień, poza tym, że jest dużo bardziej groźniejsza, dużo bardziej podstępna, dużo bardziej gdzieś odsuwana od takiej chęci interakcji z pacjentem, bo to jego wina, bo to jej wina. Gdyby on się, gdyby ona się wzięła...
W ogóle trudno się choruje na otyłość, szczerze powiedziawszy.
Profesor Wyleżał, mój przyjaciel, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości, powiedział kiedyś, że jedna z jego pacjentek powiedziała, że w naszym systemie łatwiej i lepiej mieć raka niż otyłość.
Bo wie pan, co się ma? Ma się współczucie,
Wsparcie. Ma się wsparcie, szybką diagnostykę, pomoc, cały zespół terapeutyczny. Jak się choruje na otyłość, zostaje się samemu często. Jest gorzej ocenianym, stygmatyzowanym przez lekarza, przez otoczenie. Wielu moich pacjentów opowiada o tym, wchodzę do kawiarni, siadam, bo nie widziałam koleżanki przez pół roku. Zamawiamy kawę i po małym serniczku. Ja od 3 miesięcy już na ściślej diecie, leczę się, próbuję, robię co mówię. Widzę ten wzrok ludzi otaczających mnie dookoła. Stygmatyzujący. Taka gruba. Przepraszam za określenie, ale muszę zacytować tą pacjentkę. To jej wina. Ona jeszcze sernik zjada. Zupełne niezrozumienie, nieporozumienie. I tym pacjentom naprawdę jest trudno. A to przewlekła choroba, wieloczynnikowa, o bardzo złożonej patogenezie.
A czy to jest tak, że jeżeli taka osoba chora na otyłość trafia do lekarza mądrego, wyedukowanego w tej materii i zaczyna pracować z pacjentką czy z pacjentem na po prostu na tym źródle problemu, czyli nad otyłością. I ta otyłość zaczyna się leczyć po prostu. Pacjent dochodzi do siebie, traci tę masę ciała, jego organizm, nie wiem, tam poziom tkanki tłuszczowej opada, poziom cukru jest pod kontrolą i tak dalej. Czy wtedy te wszystkie choroby, które występują jako powikłania, one też się redukują?
Tak, i mamy na to niezbite dowody. Mamy ogromną liczbę dowodów pokazujących, że jest redukcja masy ciała w zakresie 5-10% wyjściowej masy ciała. Przynosi ogromne korzyści zdrowotne. Mamy dowody na tym, że większa redukcja masy ciała, 15-20% wyjściowej masy ciała, eliminuje niektóre z nich. Może leczyć cukrzycy, wyleczyć z nadciśnienia tętniczego, odstawić leki. Mam pacjentów, którzy po skutecznej redukcji masy ciała nagle wyleczeni zostali z zespołu bezdechu w czasie snu, a już zakwalifikowani
do operacji,
do zabiegu, do maseczki, którą mieli codziennie nakładać. Naprawdę jesteśmy w stanie wpłynąć na niemal wszystkie te klasyczne powikłania związane z otyłością, jeżeli zareagujemy odpowiednio wcześnie, jeśli nie dopuścimy do rozwoju tych powikłań, dewastacji narządu wewnętrznego.
No tak, bo jeżeli ktoś będzie miał udar, no to już nie cofniemy skutków udaru.
No
tak.
Właśnie. Jeżeli ktoś będzie miał zaawansowaną cukrzycę, kiedy cała trzustka zostanie zniszczona, a będziemy na etapie tylko i wyłącznie podawania insuliny, to rzeczywiście korzyści odniesione z redukcji masy ciała będą nieco mniejsze. Na każdym etapie to się opłaca. Ale w niektórych sytuacjach możemy osiągnąć spektakularne efekty. To ogromna nadzieja dla pacjentów. To, proszę zobaczyć, to odciążenie dla całego systemu opieki zdrowotnej. Jeszcze raz chciałem podkreślić. Za moment będziemy mieli sytuację, że pacjenci chorujący na otyłość ustawią się w kolejkach do wielu różnych specjalistów. Do kardiologa, do nefrologa, do hipertensjologa, do diabetologa, do ortopedy, do onkologa. Ustawią się w tych kolejkach, ponieważ będą potrzebowali pomocy w celu leczenia powikłań otyłości. Powikłań choroby, którą jest otyłość. My możemy przyczynowo i powinniśmy przyczynowo leczyć te zaburzenia, nie zająć się powikłaniami. To sytuacja, która rzeczywiście wymaga refleksji. W naszym wszystkich interesie, organizatorów opieki zdrowotnej, nas jako społeczeństwo, jest to, żeby w skuteczny sposób pomóc osobom chorującym na otyłość, aby leczyć tę chorobę, aby zapobiegać jej rozwojowi, aby zmniejszać te niekorzystne skutki. Przeliczono te powikłania i tę konieczność hospitalizacji, konieczność konsultacji specjalistycznych na pieniądze. To ogromne pieniądze, to ogromne obciążenie dla budżetu. Żaden budżet żadnej opieki zdrowotnej nie wytrzyma kosztów, które wygeneruje nieleczona, nierozpoznana, rozwijająca się pandemia otyłości. My potrzebujemy działań, potrzebujemy rozmowy, potrzebujemy zrozumienia, nie stygmatyzowania, nie dyskryminowania, nie oceniania, ale poszukanie i szczerej rozmowy na temat, jak skutecznie pomóc. Musimy zrozumieć naturę tej choroby.
No właśnie.
No właśnie, bo wszyscy mi się wydaje, że sprawa jest bardzo prosta. Wystarczy mniej jeść i więcej się ruszać, sprawa jest załatwiona. To naprawdę stwierdzenie, określenie ze średniowiecza. Przepraszam. Ale naprawdę postęp w zrozumieniu tej choroby, jaki się dokonał w ostatnich latach, jest ogromny.
To dlaczego samo ograniczenie kaloryczności przyjmowanego jedzenia, tak żebyśmy byli na tym bilansie kalorycznym ujemnym tak zwanym, czyli mniej przyjmujemy niż spalamy danego dnia, dlaczego to nie działa?
No, dlatego, że się różnimy między sobą, dlatego, że każdy jest
na przykład
inny.
Czym
dlatego,
się
że
różnimy?
W patogenezie tej choroby brane są takie czynniki jak czynniki genetyczne. Mamy ponad 400 genów, które potencjalne mogą wpływać pozytywnie albo negatywnie na bilans energetyczny u części z nas, wspierając, u innych obciążając. Mamy czynniki epigenetyczne, czynniki, które w ostatnim
czasie
znaczy bardzo...
epigenetyczne?
No właśnie, bardzo są intensywnie badane. To można powiedzieć tak, że to są czynniki, które przekazywane są przez naszych rodziców w życiu płodowym. Pokazano, że
czyli
mamy...
Czyli loteria po prostu genetyczne.
Albo, tak, że pewne czynniki środowiskowe mogą wpływać na ekspresję, na zmianę, na intensywność ekspresji niektórych naszych genów, powodując, że niektórym będzie łatwiej w życiu, a innym trudniej. Pokazano na przykład, że jeżeli otyłe mamy rodzą dzieci, to bardzo często ryzyko wystąpienia otyłości w życiu dorosłym dzieci urodzonych przez mamy czy ojców, teraz ostatnio pokazano z nadmierną masą ciała, jest większe w porównaniu do sytuacji, kiedy dziecko jest urodzone przez mamę z prawidłową masą ciała. Są pewne zmiany i to nie są czynniki genetyczne, to nie jest to, że przekazałem geny, tylko środowisko, funkcjonowanie, rozwój współistniejących chorób powoduje, że pewne elementy naszego układu genetycznego są bardziej albo mniej, ich ekspresja jest nasilona albo zmniejszona. To nie czyste dziedziczenie genetyczne, tylko wpływ środowiska powodujący, że część z nas jest bardziej obciążony wystąpieniem różnych chorób. Pokazano to, te pierwsze badania epigenetyczne pokazano w czasie okresie wojny, gdzie głód, niedobór pożywienia, ogromny stres powodował, że wśród dzieci urodzonych w tamtym okresie pojawiały się w różnych odstępstwach czasu.
Tak?
Tak jest, pojawiały się choroby, które wyindukowane były nie przez czynniki genetyczne, a przez właśnie te epigenetyczne. To niezwykle ciekawy obszar badań, który pokazuje, że my naprawdę jesteśmy na początku długiej drogi do poznania pełnej patogenezy otyłości. To czynniki płodowe, to czynniki...
Czyli dobrze rozumiem, że to niedożywienie dzieci, które się urodziły w trakcie wojny, potem spowodowało, że one cierpiały częściej na otyłość?
Między innymi, ale też na inne choroby.
Ciekawe.
Między
bardzo.
Innymi. Te czynniki to presja środowiska, otoczenia, w którym funkcjonujemy, przewlekły stres. Współczesna nauka nie zna jednoznacznej odpowiedzi. Dlaczego dochodzi do tak szybkiego wzrostu osób chorujących na otyłość. Patogeneza jest niezwykle złożona. Na liście tych czynników, które predysponują albo prowadzą do rozwoju otyłości, jest naprawdę coraz większa liczba i substancji, i neurohormonów, i czynników o znaczeniu genetycznym, epigenetycznym.
Czy to nie jest tylko tak, że ktoś je w fast foodach, pracuje w domu i tylko dlatego...
Absolutnie nie. Absolutnie nie. Pacjenci, których leczę, pacjenci, którzy do mnie przychodzą, w większości zdecydowanej większości naprawdę starali się przez całe życie stosować się do wszystkich możliwych zaleceń dietetycznych. Mhm. Bardzo restrykcyjnie przestrzegali wszystkich opcji i propozycji przekazywanych przez dietetyków. Byli wśród nich też, przychodzą i mam pacjentów, którzy są zawodowo zajmujący się leczeniem dietetycznym, dietetycy. Wśród nich są lekarze.
Przychodzą
jako chorujący na otyłość. Gdyby ta kwestia polegała tylko na tym, że w nieumiejętny sposób jemy. Się odżywia, naprawdę nie przychodziliby do mnie dietetycy. Pacjenci, którzy do mnie trafiają, bardzo często mają większą wiedzę niż niejeden dietetyk. Próbowali wszystkiego, każdej opcji, która tylko się pojawiała, po to tylko, żeby leczyć, po to tylko, żeby pomóc z obawy przed rozwojem poważnych powikłań. Wielu pacjentów w katorżniczy sposób zaangażowanych jest w aktywność fizyczną. Każdy z nich, albo większość moich pacjentów.
A to też właśnie może być odwrotny skutek, prawda? Jeżeli się na przykład wytwarza za dużo kortyzolu.
Nieracjonalny sposób dobrany. W związku z tym można powiedzieć tak, w większości sytuacji choroba otyłościowa, rozwój tej choroby nie jest winą pacjenta. To nie pacjent jest winien, że doszło do rozwoju tej choroby. Nie chodzi tu o usprawiedliwienie i powiedzenie, że w tym momencie, żeby było jasne, że w tym momencie to nie jest pani wina, w związku z tym wystarczy tylko, że poszukamy jakiegoś rozwiązania, leków, wsparcia, pani nic nie musi robić. Nie, to nie o to chodzi.
Co musi zrobić pacjent, który podejrzewa u siebie, nawet trudno jest nie podejrzewać, bo to po prostu też widać. To jest bardzo widoczna choroba, otyłość.
Tak.
To co powinien zrobić pacjent, który wyliczył sobie BMI w domu, bo też można tak zrobić. Oczywiście.
A co powinien zrobić pacjent, który w domu zmierzy sobie ciśnienie i stwierdza, że jest za wysokie, że jest 160 na 90? Co ma zrobić pacjent, który w domu zmierzył, bo nie wiem, babcia jest chora i zobaczył, że ma cukier 150 albo 200?
Iść do lekarza. Ale do jakiego lekarza?
Do lekarza, który zajmuje się leczeniem otyłości.
A kto się zajmuje leczeniem otyłości?
No właśnie, to jest bardzo dobre pytanie. Nie ma takiej specjalności w naszym kraju, specjalizacji. Znam wielu bardzo dobrych lekarzy, które ma ogromne doświadczenie, wśród nich interniści, wśród lekarzy rodzinnych, hipertensjolodzy, kardiolodzy, diabetolodzy, którzy potrafią leczyć otyłość, którzy mają doświadczenie w tym zakresie, którzy mają wiedzę w tym zakresie, którzy rozumieją, że otyłość jest przewlekłą chorobą, którą trzeba leczyć. Natomiast ciężko w jednoznaczny sposób wskazać, że każdy lekarz, do którego pójdziemy, w sposób profesjonalny podejdzie do leczenia tej poważnej choroby. Każdy lekarz powinien ją rozpoznać, każdy lekarz powinien szczerze porozmawiać, każdy lekarz powinien skierować ewentualnie do osoby, miejsca, ośrodka, który zajmuje się leczeniem tej choroby.
Właśnie tylko chcę powiedzieć, że na stronie kampanii Porozmawiajmy Szczerze o Otyłości, tutaj podaję adres strony, jest lista lekarzy, którzy się specjalizują albo są świetnie wyedukowani w kwestii właśnie otyłości i wszyscy, którzy mają taką potrzebę i czują, że chcą iść do takich lekarzy, u których będą się czuć bezpiecznie i zostaną kompleksowo zdiagnozowani, to właśnie mogą skorzystać z takiej listy. Mam nadzieję, że ona się będzie też poszerzać.
Taka jest nasza idea Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości. Chcemy wskazywać te miejsca i te ośrodki, tych lekarzy, którzy mają doświadczenie, wiedzę i którzy rozumieją, na czym polega natura tej choroby i potrafią w kompleksowy sposób pomóc pacjentowi. To bardzo ważne. W tym momencie na razie mamy chaos informacyjny. W tym momencie pacjenci próbują na własną rękę poszukiwać cudownych rozwiązań, często padając ofiarami kolejnych diet, irracjonalnych zachowań.
Ja sama jako osoba chora wiem, jak się poszukuje takich rzeczy, różnego rodzaju nowe diety, nowe systemy odżywiania, jakieś suplementy.
Cudowne suplementy,
tak,
jakieś akupunktura. Znaczy, internet pełen jest podpowiedzi, sposobów radzenia sobie, pozornego radzenia sobie z tą przewlekłą chorobą. Niestety wiele z tych metod jest niezwykle niebezpiecznych dla pacjentów, prowadzi do jeszcze większego nieszczęścia. Pamiętajcie Państwo, że każdy nieracjonalny sposób leczenia tej przewlekłej choroby skutkuje tym, że kolejna próba jest mniej dużo skuteczna, trudniejsza, a prowadzi to do jeszcze większej frustracji.
A to wynika z czego?
No właśnie, z manipulowania naszym układem homeostazy energetycznej, ze zmniejszenia podstawowej przemiany materii, przed tym rozchwianiem często układu endokrinologicznego.
To też dlatego, że nasz organizm się uczy, prawda? Nasz metabolizm.
A jak uczymy w sposób niewłaściwy, albo zbyt restrykcyjny, zbyt radykalny, diety oparte na głodzeniu, dostarczaniu minimalnej ilości kalorii są
ogromnym zagrożeniem. Albo eliminowania całej grupy na przykład.
No właśnie. no właśnie, no właśnie. Pamiętajcie Państwo, to bardzo poważna choroba. Wymaga podejścia bezpiecznego, sprawdzonego, opartego na faktach. Tak, to jest nasze zdrowie, nasze życie. Bardzo często historie powtarzają się z wypowiedzi pacjentów, których leczę. Przez całe życie się odchudzam, bo pacjenci używają niewłaściwego określenia, nie leczę otyłość, tylko całe życie się odchudzam. Byłem już u wielu dietetyków, próbowałem różnych diet. Po każdym podejściu redukowałem masę ciała, ale potem ta masa ciała wracała, potem pojawia się kolejny efekt jojo i kolejna próba i kolejna kolejne podejście. Kupiłam leki z internetu, potem kolejne, potem byłam na wczasach odchudzających, takich, innych. To ludzkie dramaty. Po każdej takiej nieracjonalnej diecie dochodzi do kolejnego przyrostu masy ciała. To nie ma nic wspólnego z leczeniem choroby otyłościowej. To nie sposób, to nie rekomendowane.
Czyli to jest właściwie tylko takie zaleczenie, powiedzmy, tego najbardziej właśnie wizualnego i estetycznego aspektu chyba, nie?
Tak, bo jest, po prostu tak jest.
Gubi się tę masę ciała, traci się ją przez moment.
Czuje się, że ma się jakąś sprawę. To nie, absolutnie nie ma nic wspólnego z leczeniem choroby otyłości. Co gorzej, powoduje to jeszcze większą oporność na leczenie, utrudnia
fizjologiczną.
Mm-hmm. Zaburzamy ten bardzo misternie skonstruowany w naszym organizmie mechanizm regulujący ośrodek głodu, sytości, nagrody, układ homeostazy energetycznej. Wpływamy na wiele różnych neurohormonów. Możemy się tak rozregulować, że potem naprawdę jest niezwykle trudno pomóc takiej osobie.
Bo też bardzo chyba często jest tak, że nie chcę też uogólniać, ale wydaje mi się, że tam, gdzie się pojawia właśnie ten ośrodek sytości, nagrody, to są ośrodki, nie wiem, czy mogę to powiedzieć, czy to jest w ogóle... To są ośrodki, na które działają na przykład substancje pobudzające, prawda? Ludzie się potrafią uzależnić od substancji, nawet nielegalnych, które oddziałują na te ośrodki. I chcę tylko zapytać właśnie o to, czy pan profesor potwierdzi, jak silne to są mechanizmy, tak, że one są niemal nie do powstrzymania, prawda?
To prawda.
Jeżeli na przykład ten ośrodek jest rozregulowany.
Jak dojdzie do zaburzeń, naprawdę jest to poza kontrolą każdej osoby. To są
jak głód narkotyczny, to jest coś w tym stylu, prawda?
Tak. I są takie badania, które pokazują, że u osób chorujących na otyłość dochodzi do zmian w zakresie ekspresji niektórych receptorów czy poziomu substancji neurohormonalnych bardzo porównywalnych do osób uzależnionych od alkoholu, kokainy, heroiny. Na badaniach wykonywanych przy użyciu rezonansu czynnościowego pokazano jednoznacznie, że zmiany, do których dochodzi w centralnym układzie nerwowym, mogą być bardzo zbliżone u tych osób, u których dochodzi do uzależnień. I leczenie takich chorób naprawdę nie może się ograniczać do tylko i wyłącznie stwierdzenia, bardzo proszę, spróbujmy stosować tą dietę, ja tu wyrwę pani taką kartkę albo rozpiszę dietę. No pewnie pani się nie stosowała od ostatniej wizyty. Gdyby pani uważała, pewnie zaliczyła pani, to naprawdę nie ma nic wspólnego z profesjonalnym leczeniem otyłości.
A czy, być może zadam teraz głupie pytanie, ale skoro jest tak, że na przykład właśnie zaburzenia tych ośrodków nagrody i sytości, to czy na przykład, jeżeli tam dojdzie do jakichś zaburzeń i rozregulowania tego układu, to czy na przykład osoba może się wyleczyć z otyłości, chodząc na grupę wsparcia albo po prostu na terapię uzależnieniową?
Takich metod wykorzystania grupy, która zajmuje się uzależnieniami, dotychczas nie stosowano. Natomiast grupa wsparcia leczenia otyłości jest bardzo cennym też narzędziem, które ja też w swojej praktyce inicjowałem, chociażby u siebie w klinice, osób, które z podobnymi problemami wspierając się nawzajem, rozmawiając, to grupie zawsze łatwiej. Zawsze każda interwencja też polegająca na redukcji masy ciała w momencie, kiedy ktoś wspiera, tą najpierwszą grupą wsparcia jest rodzina, jest mąż albo żona, koleżanka, albo też spotkania regularne osób, które mają podobny problem, po to, aby zmniejszyć to poczucie i obciążenie, że to moja wina, że to ode mnie zależy. To przejście przez pewien proces, który wymaga rzeczywiście długoterminowego wsparcia i pomocy. Grupy wsparcia w leczeniu otyłości mają swój sens, mają swoje znaczenie. One nie są jeszcze tak powszechnie wykorzystywane, a potencjał w tym zakresie jest duży. Ale to to te dodatkowe narzędzia, które my wykorzystujemy.
One trzeba... nie muszą zaszkodzić, mogą pomóc,
mogą
prawda?
Mogą pomóc.
Ale to nie mogą być jedyne narzędzia.
Tak, nie mogą być jedyne narzędzia. Musimy pamiętać, że otyłość jest chorobą, którą leczy lekarz. To lekarz rozpoznaje otyłość, to lekarz ustala strategię postępowania.
No nie wyleczymy się z nadciśnienia, redukując tylko stres, prawda?
No właśnie, to jeden z elementów. Bo ta patogeneza tak niezwykle złożona od razu rodzi pewne pomysły, że może spróbujemy oddziaływać na ten albo inny element patogenetyczny. Jeżeli to stres, to eliminujmy stres. Jeśli brak snu, no to wydłużmy okres snu. To wszystko cenne, to wszystko ważne. Natomiast musimy działać według jasno określonych standardów postępowania. Lekarz rozpoznaje otyłość. Lekarz wyznacza cele terapeutyczne, strategię terapeutyczną. Lekarz ustala cały zakres postępowania w oparciu o członków zespołu terapeutycznego. Tu mądry dietetyk z ustaleniem indywidualnie dostosowanego sposobu odżywiania, który jest tym elementem bardzo ważnym. Fizjoterapeuta, który podpowie, jak powinna wyglądać aktywność fizyczna.
A
mądry trener personalny, który nie zaszkodzi pacjentowi, który zna podstawy ustalenia tego treningu aktywności fizycznej, jest wsparciem też, jeśli współpracuje z lekarzem, jeśli to wszystko odbywa się w sposób bezpieczny dla
pacjenta.
Czyli
nie wolne elektrony, które każdy robi swoje?
Nie, no właśnie. To najbardziej skuteczną metodą postępowania w przypadku pacjenta chorującego na otyłość jest włączenie wszystkich członków zespołu terapeutycznego. Czasami psycholog jest też...
No właśnie, ale jak ich znaleźć, bo są na przykład takie miejsca, gdzie pójdzie osoba chora na otyłość, usłyszy coś od lekarza i dostanie namiar na taką zintegrowaną grupę specjalistów?
Lekarz zajmujący się leczeniem otyłości współpracuje z dietetykiem, współpracuje z fizjoterapeutem, zna psychologa, który ma też doświadczenie we wsparciu pacjentów.
I oni się potem między sobą kontaktują,
no właśnie,
tak?
Idealnie jest tak, to co ja staram się również stosować, żeby od czasu do czasu ten zespół terapeutyczny się spotkał i porozmawiał o konkretnym pacjencie, ustalił najlepszą indywidualnie
dostosowaną. Taka drużyna po prostu.
Dokładnie tak. I tak jak w przypadku każdej choroby przewlekłej, zaczynamy od leczenia niefarmakologicznego. Tak powinniśmy zacząć leczyć nadciśnienie tętnicze, tak zaczynamy leczyć nadciśnienie, cukrzycę typu drugiego, zaburzenia gospodarki lipidowej. Próbujemy wdrożyć postępowanie oparte na modyfikacji stylu życia, na właściwie dobranej interwencji żywieniowej, aktywności fizycznej. U części pacjentów ten etap jest wystarczający, satysfakcjonujący i dający szansę na powodzenie. Ale u większości pacjentów to nie wystarcza.
Czyli wtedy co się dzieje?
No właśnie, przechodzimy do kolejnego ważnego etapu, czyli wsparcia farmakologicznego. Tak jak w przypadku każdej innej przewlekłej choroby, kiedy leczenie niefarmakologiczne nie przynosi efektów, a my jako lekarze zdajemy sobie sprawę, że zagrożeń wynikających z nieleczonej, rozwijającej się otyłości, jesteśmy zobowiązani użyć takich narzędzi, które pozwolą na poprawę skuteczności terapii. Mamy 3 leki zarejestrowane do leczenia otyłości. Leki, które zostały sprawdzone, skuteczność i bezpieczeństwo badań klinicznych.
To też najlepiej dowodzi na to, że otyłość jest faktycznie chorobą, skoro jest lek dedykowany na tę chorobę.
Dokładnie. Jaką my mamy alternatywę? Proszę sobie wyobrazić taką sytuację rozmowy pacjenta z lekarzem. Przychodzi pacjent chorujący na otyłość do lekarza. Lekarz mówi, no trzeba się więcej ruszać, wyślę pana do trenera personalnego albo fizjoterapeuty, trzeba zmienić sposób odżywiania, no ale panie doktorze, ja naprawdę się staram, no, ale dobrze zweryfikujemy, no może psycholog pomoże, bo może panią ustali jakiś program motywacyjny, może spróbuje panią wesprzeć. No i co? I pacjent przychodzi do lekarza za 3 miesiące i niestety masa ciała jest na podobnym poziomie. Jaką mamy alternatywę tego? Pewnie się pani nie starała, musi się pani bardziej starać, bo jak pani nic nie zrobi...
Może inny ruch.
Bo jak pani nic nie zrobi, to za moment pani będzie miała nadciśnienie tętnicze. I ten pacjent przyjdzie po roku i mówi, panie doktorze, rzeczywiście mam nadciśnienie tętnicze, a nie mówiłem, proszę się bardziej starać, może bardziej ta dieta restrykcyjna, bo za chwilę pani będzie miała cukrzycę. I po 2 latach pacjent przyjdzie i powie, panie doktorze,
mam cukrzycę,
a nie mówiłem, musi się pani bardziej starać. No właśnie, czy to jest metoda, czy to jest etyczne? My jako lekarze musimy wykorzystać wszystkie metody dostępne, bezpieczne, skuteczne, które znajdują się w rekomendacjach leczenia konkretnej choroby. To nie jest eksperyment medyczny, że spróbujemy coś, co nie wiem do końca, czy zadziała, ale może u pani zadziałać. Mamy skuteczną terapię farmakologiczną.
Na otyłość.
Tak, zarejestrowaną do leczenia choroby otyłościowej. Bardzo ważne, żeby zrozumieć, że leczenie farmakologiczne nie zastępuje postępowania niefarmakologicznego. No ona go uzupełnia. To nie jest tak, że pacjent w tym momencie mówi, poddaję się, już nic nie robię, jestem zwolniony z obowiązku, a teraz dostanę lek, który ma za mnie wszystko załatwić, bo taka jestem. To nie ten sposób. To trochę też niezrozumienie tego ostatnio promowanego, dyskutowanego trendu body positive. Część mówi tak, a taka już jestem, będę siebie akceptowała, nic nie zamierzam robić, taka widocznie moja natura.
Znaczy to jest akurat działanie na niekorzyść tego ruchu akurat.
No właśnie, to tak gdybyśmy powiedzieli, że powstanie ruch, który będzie akceptował chorobę nowotworową, cancer positive, no ja to akceptuję, tak mam, nic nie będę robił. To nie zwalnia nas z takiego zaangażowania się w zdrowy, dobry styl życia i sposób, tylko duża część pacjentów chorujących na otyłość, nawet gdyby stosowało się do idealnie dostosowanych diet, rekomendacji dietetycznych, była niezwykle zaangażowana w aktywność fizyczną, nie osiągnie efektów, które gwarantują ochronę przed rozwojem kolejnych powikłań, bo ta patogeneza jest bardzo złożona i my potrzebujemy wsparcia, potrzebujemy nowoczesnej farmakoterapii. W tym zakresie prowadzi się obecnie bardzo dużo badań. Pacjent potrzebuje wsparcia, potrzebuje leczenia, potrzebuje wdrożenia farmakoterapii. Wtedy zaczyna coś wychodzić, wtedy zaczyna się coś dziać. Wtedy odzyskujemy kontrolę nad samym sobą. Spada jeden, drugi kilogram, zmniejsza się obwód pasa, poprawia się stan zdrowia.
Pacjent widzi efekty tego,
widzi efekty, że, wtedy też łatwiej się zaangażować w kolejne elementy.
Zresztą motywacja pozytywna jest chyba dużo bardziej skuteczna od tej motywacji negatywnej, która chyba działa na bardzo niewiele osób.
No właśnie, wtedy łatwiej i chętniej się angażujemy w kolejne elementy.
No bo po co nam się angażować w potencjalną porażkę kolejną, prawda?
No właśnie, tego już próbowałam. Przecież ja już tyle diet przerabiałam. Przecież ja już tak bardzo angażowałam się w aktywność. Co ja jeszcze więcej mogę zrobić? Podejmę to, tę próbę jeszcze raz, ale co z tego wynika? I znowu zdołowany i znowu. Tymczasem my możemy odzyskać kontrolę nad tym bardzo złożonym układem homostetycznym. Możemy zacząć stopniowo redukować masę ciała i wtedy nam się bardziej chce. Wtedy się chętnie angażujemy. Wtedy chętniej damy jeszcze więcej z siebie. Wtedy
Oczywiście,
widzimy te pozytywne
tak.
efekty. Wtedy, proszę zobaczyć, zmniejszają się nasilenie tych zaburzeń, często współistniejących z otyłością, insulinooporności, stanu przedcukrzycowego, które bardzo utrudniają redukcję masy ciała i jest jeszcze łatwiej i jeszcze bardziej.
Czyli
jeszcze
to, tak jak to jest zamknięte koło przy insulinooporności, to potem tam jest samonapędzająca się fajny mechanizm.
Odkręcamy te błędne koła. To wsparcie jest coraz większe, jest coraz łatwiej. Jest coraz łatwiej przejść większy odcinek drogi, bo mniej się męczymy, bo mniej bolą kolana. Tak. To taki prosty przykład. Metabolizm ulega poprawie, zmniejsza się insulinooporność. Nasza wątroba staje się mniej odtłuszczona, zaczyna normalniej pracować, przetwarzać wszystkie produkty. Dochodzi do szeregu pozytywnych zmian, które ułatwiają dalszy proces redukcji masy ciała. To bardzo ważne. Bardzo ważne jest też zrozumienie, że farmakoterapia u większości pacjentów chorujących na otyłość to terapia, która ma wspierać tego chorego przez długi okres czasu, bardzo często przewlekły okres czasu, bo to choroba.
Czyli na przykład jest taka szansa, że taka osoba stosuje te leki przez całe życie?
Może tak być u niektórych osób. Bo to choroba. Proszę zobaczyć przez analogię. My leczymy nadciśnienie tętnicze.
Bierzemy
nagle
tabletki.
W wyniku różnych zaburzeń, wzrostu masy ciała, stresu przewlekłego, napięcia i wielu, wielu innych czynników, dochodzi do wzrostu ciśnienia tętniczego. Oczywiście próbujemy pacjenta zachęcać do postępowania niefarmakologicznego. Wśród klasycznych zaleceń terapii nadciśnienia tętniczego, redukcja masy ciała, ograniczenie soli, aktywność fizyczna, dieta zbliżona do diety, dasz wiele interwencji niefarmakologicznych. Jak nam nie wychodzi, dołączamy leczenie farmakologiczne, regulujemy ciśnienia. Pacjent jest chroniony przed powikłaniami. Pacjent nadal pracuje nad swoimi nawykami, życiem. U niektórych uda się odstawić leki, u większości nie. Odstawiamy leki, ciśnienie rośnie, potrzebne nam wsparcie farmakologiczne. Podobnie jest w cukrzycy, dokładnie tak samo jest w chorobie otyłościowej. Jeśli nie ma innej możliwości utrzymania kontroli nad bilansem energetycznym, ale nad tą, powiedzmy szerzej, homeostazą energetyczną, bo to nie jest tylko kwestia bilansu, ile zjem, ile wydatkowuję, to bardzo proste postrzeganie tej choroby, to gdyby tak było, to naprawdę...
Wszyscy
by byli szczupli, gdyby to było takie proste. Nie jest takie proste, proszę mi uwierzyć.
Jeszcze chcę poruszyć trzeci etap, czy nie, może nie etap, tylko trzecią opcję leczenia, czyli leczenie bariatryczne.
Tak, to jeden z klasycznych elementów leczenia tej przewlekłej choroby. Operacja bariatryczna. Jeśli postępowanie niefarmakologiczne nie przynosi efektów, jeśli włączone nowoczesne leczenie farmakologiczne nie przynosi oczekiwanych rezultatów, to wtedy czas na szczerą dyskusję na temat wykorzystania nowoczesnej terapii bariatrycznej.
I teraz od razu tutaj, przepraszam, że przerywam, ale mam takie wrażenie, że to jest temat tabu kompletny. Mam wrażenie, że osoby, które poddają się operacjom bariatrycznym, są traktowane jakby poszło na skróty, tak jakby sobie zrobiły, tak jakby oszukały system. Dlaczego tak jest?
Zupełne nieporozumienie. Mhm. Szukamy najbardziej skutecznych metod, które ma chronić pacjenta przed rozwojem poważnych powikłań i konsekwencji zdrowotnych. Wykorzystanie wszystkich dostępnych dzięki nauce postępowi metod leczenia tej przewlekłej choroby jest obowiązkiem każdego lekarza. Po drodze sprawdzamy skuteczność każdej z nich. Nie możemy przeskoczyć od razu, nie powinniśmy przynajmniej, nie próbując wdrażać postępowania niefarmakologicznego, farmakoterapii, od razu chirurgii bariatrycznej, ale tak w większości sytuacji się nie dzieje. W większości sytuacji jest tak, że pacjent został wcześniej leczony przez lekarza, który wykorzystał wszelkie dostępne metody, łącznie z leczeniem farmakologicznym, ma poczucie, że jeżeli się nie pomoże tej osobie, jeśli nie podejmie się odpowiednich działań, to za moment będziemy mierzyć się z wieloma powikłaniami tej choroby, z niepełnosprawnością, ze skróconym czasem życia. Dane OECD z 2019 roku pokazały, że do 2050 roku w naszym kraju średnia długość życia przeciętnej osoby zmniejszy się o blisko 4 lata. To drugi najgorszy wynik po Meksyku.
Jak
to? 52 badań
przez
tylko i wyłącznie z powodu otyłości. Tylko i wyłącznie z powodu
otyłości. Meksyk jest chyba krajem na świecie, w którym to jest chyba największy problem, prawda?
Tak, i dynamika wzrostu jest bardzo duża. Na 52 badane kraje mamy jeden z najgorszych wskaźników. Nasze dzieci w naszym kraju tyją najszybciej w Europie. Mamy piąte miejsce, jeśli chodzi o wzrost częstości występowania otyłości nadwagi w naszym kraju. Mamy olbrzymi problem i olbrzymą potrzebę dyskutowania na temat rozwiązań systemowych. Proszę sobie wyobrazić, to też jeden z elementów tej patogenetycznej historii związanej z otyłością. Jeśli dziecko w wieku nastu lat będzie miało nadwagę albo otyłość, to ryzyko wystąpienia otyłości w życiu dorosłym w porównaniu do rówieśnika z prawidłową masą ciała wzrasta 18-krotnie. Czy to taki prosty tylko bilans energetyczny? Proszę zobaczyć, jak bardzo wielu różnym czynnikom, programowaniu metabolicznemu, czy zmianom substancji o charakterze neurohormonalnym podlega ta regulacja homeostazy energetycznej. Ona jest u wielu osób już na
tutaj właśnie
zaburzona.
Czytam dane, że w Polsce już co szósta kobieta i co siódmy mężczyzna choruje na otyłość. Jedynie 13% Polaków wie, że otyłość jest chorobą. 80% uważa, że jest to jedynie defekt estetyczny.
No właśnie, mamy co robić.
Coś
mamy
strasznego.
Rozmawiać. Musimy zacząć od podstaw. Musimy zacząć od szczerej rozmowy na temat tej poważnej choroby. Musimy pokazać, że to choroba, którą trzeba rozpoznawać, że to choroba, którą trzeba leczyć, że mamy skuteczne metody postępowania i że tym leczeniem powinien zająć się lekarz. Alternatywy nie ma.
Ja jeszcze na chwilę wrócę do tej bariatrii. Jakie są, bo są, to nie jest tak, że chyba się idzie na jedną operację. Jest kilka możliwych zabiegów bariatrycznych,
czy
prawda?
Sposób postępowania ustala już doświadczony bariatra. Często jest to jednoetapowa, często dwuetapowa operacja, dostosowana konkretnie do pacjenta.
Czy ta operacja jest bardzo ryzykowna? Należy
przeprowadzona przez lekarza doświadczonego, który wykonał wiele operacji, nie jest to zabiegiem, który znacznie wykracza poza inne klasycznie wykonywane. Chociażby ryzyko śmierci w przypadku zabiegu bariatrycznego jest na poziomie ryzyka śmierci, jak przy operacji pęcherzyka żółciowego. To pokazuje, że...
Tak zwane małe miki.
Tak.
No
tak,
nie chcę tego absolutnie deprecjonować, ale...
Jest to poważny zabieg, ale wykonywany przez doświadczonego bariatrę, który wykonał tych zabiegów odpowiednią ilość, jest opcją bezpieczną, ale utrzymywanie się przewlekły sposób nadmiernej masy ciała niesie zdecydowanie większe zagrożenie
niż
decyzja
taki zabieg
o wykonaniu tego zabiegu. Jeżeli ktoś by chciał znaleźć jeden powód, jedną przyczynę rozwoju tej konkretnej choroby,
dostanie Nagrodę Nobla.
Dostanie Nagrodę Nobla. To jest niemożliwe, pani Justyno. Tak wiele różnych czynników bierze udział w regulacji i tej homeostazy energetycznej, że jest to niemożliwe. I proszę mi wierzyć, zdecydowana większość pacjentów to osoby, które chorują na poważną chorobę i to nie ich wina. i one są bezradne, one są zagubione, one są gotowe zrobić naprawdę wszystko, tylko żeby ktoś im potrafił pomóc, szczerze porozmawiał, ustalił strategię, podporządkować się wszystkim, wszystkim zaleceniom.
Ja się osobiście nawet spotkałam kilka razy i to też słyszałam od wielu osób, które też chorują na otyłość, że usłyszały w życiu kilka razy taki tekst, że gdybyś naprawdę chciał, chciała, to byś już dawno to zrobiła. Może ty po prostu nie chcesz.
No właśnie, to jeszcze bardziej dobija tego pacjenta.
To
jeszcze...
Mi to kiedyś właśnie zrobiło w głowie coś takiego, że się zaczęłam zastanawiać, czy ja naprawdę chcę być zdrowa. Autentycznie, bo to, no bo już tyle rzeczy się próbuje.
Nie znam takiej osoby, która nie chce być zdrowa.
Właśnie.
Nie znam takiej osoby, która nie...
Chyba, że jest zaburzona.
No właśnie, nie mówimy o skrajnościach, sytuacjach, które wykraczają poza naszą dyskusję. Większość osób chciała być zdrowa, dobrze wyglądać, nie chciałaby mieć
korzystać ze swojego ciała.
Bolących kolan, stawów biodrowych, brać garści leków, chodzić od lekarza do lekarza, potem to książeczka cała zapisanymi wizytami u tego, kolejnego lekarza, następnego, to naprawdę nikt nie chce chorować. Każdy chciałby być zdrowy. To nie jest wybór pacjenta, to jest choroba o bardzo, bardzo złożonym układzie, o wielu różnych czynnikach, które wpływają, które naprawdę trudno jest zidentyfikować i odpowiedzieć, no tak, to gdyby tylko to zmienić, to już na pewno się wszystko poprawi. Absolutnie nie. Chorobę musimy leczyć.
A czy są jakieś metody leczenia otyłości, które uznałby pan profesor za szkodliwe?
Leczenie otyłości już w samym założeniu zakłada, że jest to postępowanie oparte na faktach, nauce, dowodach i standardach. Mamy standardy jasno określone, opracowane leczenia choroby otyłości.
Ale szkodliwe jest odchudzanie. Okay,
no właśnie,
dobrze,
odchudzanie.
Super.
Huczy cały internet, mnóstwo różnych alternatywnych opcji, pomysłów, głodówek, diet warzywno-owocowych,
Właśnie osoba, która jest autorką takiego słynnego...
Nie będę nawet mówić nazwy.
Ona została pozbawiona prawa do wykonywania
wiele
zawodu.
Wiele nieszczęść. Widziałem naprawdę, proszę mi wierzyć, że widziałem wiele nieszczęśliwych osób, które wybrały niewłaściwe drogi i przepłaciły to swoim życiem, a często zdrowiem, a często prawie życiem. Naprawdę to ogromne tragedie osób.
Zresztą zdrowie wpływa na życie, no więc
życiem w kontekście zdrowia somatycznego, ale też psychicznego. To naprawdę bardzo często potem niepełnosprawne osoby, nieszczęśliwe w swoim życiu, wybranie tych alternatywnych metod potrafi naprawdę prowadzić do wielu nieszczęść. Także trzeba pójść do lekarza.
Jest pan profesor prezesem Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości, który jest inicjatorem kampanii Porozmawiajmy Szczerze o Otyłości, która wystartowała w czerwcu tego roku. Jaki jest cel tej kampanii i co pan profesor oraz osoby, które biorą udział w tej kampanii, chcą najbardziej osiągnąć? Jaki ma ona wywrzeć wpływ na naszym społeczeństwo?
Jesteśmy świadomi tej pandemii, która dzieje się w naszym kraju, na świecie, w Europie. Z przerażeniem obserwujemy kolejne powikłania związane z chorobą otyłościową. Pandemia COVID-19, to na początku powiedziałem, obnażyła zagrożenia wynikające z otyłości, bo pacjenci chorujący na otyłość łatwiej zarażali się wirusem COVID-19.
I też chyba ciężej
wnikał do komórek, szybciej się namnażał i przebieg tej infekcji COVID-19 był dużo gorszy. Ryzyko hospitalizacji wzrastało o 113%, ryzyko hospitalizacji na oddziale intensywnej opieki medycznej wzrastało o 74% i proszę sobie wyobrazić, ryzyko zgonu przebiegu COVID-19 wzrasta o 48%. Pandemia COVID-19 obnażyła zagrożenia wynikające z choroby otyłościowej. W tym czasie pandemii COVID-19 zaczęła się nasza druga edycja kampanii Porozmawiajmy Szczerze o Otyłości. My zdajemy sobie sprawę z zagrożeń wynikających z choroby otyłościowej. Mamy badania, które pokazują, że nadal niestety świadomość w zakresie tej choroby jest bardzo niewielka, że wiele osób postrzega to jako tylko i wyłącznie winę osoby chorującej na otyłość, określając, no tak, gdyby ona miała silniejszą wolę, gdyby ona się bardziej...
Tak, chcieliśmy... gdyby nie ty, to ojomy by były...
Nasz cel jest taki, pokazać i powiedzieć, uświadomić prostymi słowami, dlaczego otyłość to choroba, że otyłość to choroba, otyłość to przewlekła choroba, którą musimy leczyć, otyłość to przewlekła choroba, do której każdy pacjent chorujący na otyłość powinien otrzymać profesjonalną pomoc. Otyłość to choroba, która wymaga zbudowania systemu przyjaznego dla pacjentów chorujących na tą otyłość. Otyłość to choroba, która wymaga kompleksowego leczenia, podejścia całego zespołu terapeutycznego. Otyłość to choroba, którą powinien zająć się lekarz, wyznaczyć strategię postępowania, włączyć do leczenia cały zespół terapeutyczny, pomóc pacjentowi chorującemu
pomóc.
Na odpomóc.
Pomóc.
Mm. On musi leczyć. Lecząc, pomagamy. Mm. Jesteśmy w stanie wyleczyć z tej choroby. Jesteśmy w stanie rzeczywiście rozwiązać
Czyli
istotny problem.
Ja mogę w imieniu osób otyłych, samej siebie powiedzieć, że tego leczenia nie warto się bać.
Absolutnie nie. To ogromna
to szansa
na zmianę życia. To ogromna szansa, która stwarza możliwości ochrony przed wieloma historiami, które bardzo często po długim czasie nieleczenia tej choroby obserwuję. Pacjentów, którzy przychodzą z wieloma powikłaniami, problemami medycznymi, którzy nagle zajmują się leczeniem powikłań, bo kolejne choroby generują kolejne powikłania.
No tak.
My tak naprawdę powinniśmy zacząć od źródła wielu nieszczęść. Szczerze rozmawiając, mówiąc, nie jest tak źle, damy radę. Mamy postęp, który się dokonuje. Odpowiednio go użyjemy, określimy strategię postępowania, mamy szansę wyleczyć tę przewlekłą chorobę, a przynajmniej kontrolować jej przebieg, żeby nie dochodziło do dalszego rozwoju tej choroby i współwystępowania powikłań, poprawić jakość życia, stworzyć szansę i nadzieję na przyszłość. To obowiązek nasz jako lekarza, towarzystwa, Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości, którego jestem prezesem, to główna idea i cel. Otyłość to choroba, która najczęściej nie wynika z winy pacjenta, która ma bardzo złożoną patogenezę, w której uczestniczy wiele czynników, która zwłaszcza teraz, w XXI wieku, przyjęła taki obraz przyspieszonej dynamiki, że musimy wspierać i pomagać i zrozumieć, że nie możemy stygmatyzować i szybko oceniać osoby, która choruje na otyłość, którą widzimy w restauracji, kawiarni, na ulicy.
No jakbyśmy mieli tak się odnosić do osób chorych, na choroby nowotworowe czy osoby z niepełnosprawnością.
No właśnie, w każdej tej sytuacji moglibyśmy się doszukiwać, ma ten nowotwór, bo pewnie się nieodpowiednio odżywiała, bo pewnie się nie ruszała, bo pewnie jakieś substancje do każdej chorobie przewlekłej moglibyśmy poszukać takiej sytuacji, gdzie moglibyśmy przypisać jakąś winę pacjentowi, a nie stygmatyzujemy tych osób, współczujemy.
Właśnie.
Ma nowotwór, musimy jej pomóc, szukamy najlepszej diagnostyki,
zbieramy pieniądze. Zbieramy.
Nie stygmatyzujemy, a pewnie gdybyśmy zaczęli doszukiwać się, to być może ktoś popełnił jakieś błędy w życiu, za mało spał, był narażony na jakieś substancje, po co tyle jeździł, a po co to zjadał, a no właśnie, w przypadku choroby otyłościowe jest tak, że my próbujemy całą winę zrzucić tylko i wyłącznie na tego
pacjenta.
Nie próbujemy,
robimy to.
No właśnie. I to na tym polega to nieszczęście.
Okropne to jest, to powiem szczerze.
Zrozumienie, widzę osobę chorującą na otyłość, tak jak w przypadku każdej innej przewlekłej choroby, rozumiem to. Rozumiem, że ta osoba cierpi. Ja jestem przekonany, zresztą mam na to dowody, każda osoba chorująca na otyłość, która do mnie przychodzi, jak zaczyna opowiadać o swoim życiu, o swoich wysiłkach, zaangażowaniu, naprawdę przechodzi straszny czas w swoim życiu. Pozbawiona często nadziei, wsparcia, pomocy.
No bo mając świadomość tego, że to jest choroba, to jednak będąc chorym, no człowiek jednak nie czuje się najlepiej, prawda? Psychicznie też.
No właśnie. Znaczy, kwestia jest ważna, że nie zostaje z tym sam, że ktoś chce mu pomóc, że są standardy postępowania, że jest szansa i nadzieja na to, że tę chorobę da się kontrolować i leczyć. To jest bardzo ważna kwestia, że nie chodzi to o to zwolnienie z obowiązku zaangażowania się pacjenta w te podstawowe elementy, które wpływają też na bilans energetyczny. Nie chodzi o to, że kogoś zwolnić, to teraz możesz jeść co chcesz, kiedy chcesz i jak chcesz.
Tylko to jest też pokazane,
że możesz siedzieć w fotelu, w domu i to nie o to chodzi. Żyjmy i wszyscy, to apel do wszystkich, żyjmy zdrowo, wybierajmy odpowiednią żywność.
To nie tylko chodzi o dietę.
Nie tylko chodzi o dietę. Najczęściej to nie dieta. Gorzej, dieta często jest też dodatkowym źródłem nieszczęść.
Dlatego też nie mówimy w tej kampanii o odchudzaniu, bo odchudzanie jest procesem, który jest wyjęty z kontekstu i może tylko przynieść negatywne skutki. Chciałam jeszcze pana profesora zapytać o program COSBAR. Co to jest?
COSBAR to program pilotażowy, który jest dedykowany chirurgii bariatrycznej. To stworzony i finansowany też z budżetu państwa program, który ma zwiększyć dostępność do zabiegów bariatrycznych, który pozwala na to, że większej ilości pacjentów, którzy wymagają postępowania bariatrycznego, będzie mogła skorzystać z tego leczenia w ośrodkach, które są wykwalifikowane.
Bezpłatnie,
tak.
Na NFZ.
Tak.
Jaki jest termin oczekiwania na takie zabiegi?
W różnych ośrodkach różnie. Pewnie te, które niedawno otrzymały dodatkowe miejsca, bardzo krótkie, także warto się w NFZ-cie zorientować, dowiedzieć, gdzie są najbliższe państwa zamieszkania takie ośrodki. Ci, którzy już są prowadzeni, leczeni przez odpowiedzialnego lekarza, to myślę, że ten moment, kiedy można zobaczyć. My dyskutujemy i też próbujemy przekonać, że podobne jak program COSBAR, potrzebne są programy, które pozwolą na zwiększenie dostępności do leczenia i dostępu do całego zespołu terapeutycznego dla wszystkich pacjentów chorujących na otyłość, niekoniecznie tych, którzy już wymagają leczenia chirurgicznego, tych, którzy wymagają rozpoznania, diagnostyki i leczenia niefarmakologicznego, czy też wyboru odpowiedniej farmakoterapii. Ci pacjenci również powinni mieć taki dostęp.
A czy pan profesor ma taką wiedzę, ilu w Polsce jest lekarzy, którzy się zajmują leczeniem otyłości?
Myślę, że to jest kilkaset osób, które rzeczywiście ma doświadczenie, wiedzę. Mam nadzieję,
że to jest dużo, mało?
Będzie zdecydowanie za mało. A kolejny problem polega na tym, że pacjenci nie wiedzą, gdzie są ci lekarze. Właśnie. Stąd też próbujemy stworzyć i pokazać mapę drogową dla pacjentów.
To jeszcze raz tutaj właśnie mówię, że na stronie kampanii.
Ja myślę, że ta liczba ośrodków będzie wzrastała i jest będziemy dbać o to, żeby rekomendować te ośrodki, co do których mamy poczucie, że wykazują dobrą wolę, że mają doświadczenie i że biorą odpowiedzialność za to, że pacjent, który przyjdzie z nadmierną masą ciała, zostanie potraktowany w sposób odpowiedzialny i tak, jak powinien być potraktowany, że ten pacjent usłyszy o tym, o czym dzisiaj rozmawiamy, że otyłość to...
Pan ich widzi, nie? Że oni mają ten problem.
Tak, to problem.
Dostrzega
to
problem. Pan.
Wiele tych elementów ciągle się powtarza i kiedy pacjent zaczyna mówić o swojej chorobie. Wie pan, panie profesorze, bo ja wiem, że ja popełniam czasami błędy, bo ja słyszałam, To czasami mi się płakać chce, słysząc tego typu wypowiedzi. Jak nieprofesjonalnie wielokrotnie ci pacjenci zostali potraktowani, oni po prostu potrzebują pomocy, wsparcia i rozwiązania, zaproponowania tego, co teraz mamy dostępnego dzięki postępowi, jaki dokonuje się w medycynie, dzięki nowoczesnemu podejściu do leczenia choroby otyłościowej w zakresie postępowania zarówno niefarmakologicznego, wykorzystania farmakoterapii, czy też w niektórych sytuacjach rozważenia leczenia bariatrycznego. Mhm. Mamy całą gamę możliwości, możemy je łączyć ze sobą, powinniśmy wybierać te najbardziej skuteczne.
Coś zawsze zadziała.
Oczywiście, nie możemy zostawić pacjenta w poczuciu takiej beznadziejności, że to tylko ja, że to tylko moja wina, że to na pewno, gdybym się bardziej starał, gdybym uważał, no właśnie, to te stygmatyzujące, ogromne sytuacje, których naprawdę powinno być coraz mniej. Wierzymy, że ta kampania wpłynie na poprawę świadomości osób, które nas słuchają, do których dotrzemy, że z inny sposób spojrzą na pacjentów chorujących na
otyłość. Żeby przekazywali takie informacje.
I żeby poszli do lekarza, żeby przekazywali, żeby dowiadywali się, czytali, rozwiązywali. Na stronie naszego Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości my również będziemy zamieszczać informacje dotyczące, skierowane bezpośrednio do pacjentów, pokazujące te podstawowe fakty, którymi się powinniśmy posługiwać, tak aby budować świadomość dotyczącą rozwoju tej choroby, ale też leczenia i poczucia, że żaden pacjent chorujący na otyłość nie powinien zostać sam, że każdy ma szansę uzyskania pomocy, wsparcia i usłyszenia, jak w rzeczywisty sposób powinno się leczyć tę przewlekłą chorobę.
Bardzo panu, panie profesorze, dziękuję po pierwsze za to, czym się pan zajmuje i jak bardzo pan pomaga osobom chorym i cierpiącym na otyłość. Dziękuję jako osoba chora, dziękuję też po prostu jako człowiek i dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Mam nadzieję, że zachęciliśmy nią osoby, które zmagają się z chorobą otyłościową do tego, żeby poszły do lekarza, ponieważ są lekarze, którzy mają misję, pomagają, wspierają i są w stanie pomóc.
Bardzo dziękuję, to była ważna i potrzebna rozmowa. Dziękuję za czas poświęcony. Mam nadzieję, że trafi do Państwa jak najwięcej ważnych informacji. Tak. Pewnie nie wyczerpaliśmy tematu, pewnie wątku.
Oczywiście, że nie.
No właśnie.
Ale niech ta rozmowa będzie zaczynkiem do tego, żeby pogłębiać wiedzę.
Jesteśmy bardzo ciekawi Państwa odbioru, komentarzy. Spróbujemy być może w przyszłości porozmawiać również o tych elementach, które dla Państwa są ważne. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.